TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Jest 12.20, Mariusz Seta, zapraszam na informację TOK FM. Marszałek Sejmu odsyła kancelarii prezydenta dwie z pięciu inicjatyw Karola Nawrockiego. Projekty mają, jak słyszymy, braki formalne i muszą być uzupełnione. Chodzi o przepisy dotyczące podatku dochodowego, obniżające stawki w przypadku drugiego dziecka oraz projekt o pomocy obywatelom Ukrainy. Tu rządowej ustawie, przypomnijmy, prezydent powiedział nie. Przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii Karolina Bućko złożyła rezygnację. W przyszłym tygodniu Prezydium Sejmu zajmie się następcą na jej fotelu. Tę komisję powołano 5 lat temu. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. On miał zegarek za kilkanaście tysięcy dolarów, ona torebkę za 7,5 tysiąca. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un i jego siostra afiszowali się z luksusowymi europejskimi markami podczas wizyty w Pekinie, zauważają południowo-koreańskie media. Ich postępowanie stoi w sprzecznością z polityką Pjongjangu, która potępia kulturę burżuazyjną. Jest to też dowód na omijanie sankcji przez reżim.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz, Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polski obywatel, zakonnik karmelita, został zatrzymany na Białorusi. Białoruskie media rządowe podają, że mężczyznę ujęto pod zarzutem szpiegostwa w obozie witebskim. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie, grozi mu do 15 lat więzienia. Co więcej wiemy o okolicznościach tego zatrzymania?
Czy wiemy tylko tak naprawdę tyle, co chciała nam przekazać strona białoruska, czyli mamy ten filmik, gdzie KGB aresztuje zakonnika. Chociaż tak na dobrą sprawę, na pierwszy rzut oka wcale niekoniecznie można się zorientować, że jest to zakonnik. Dopiero później, po różnych rzeczach, które są sfilmowane, które miał on w posiadaniu, można się domyślić, że jest to osoba duchowna. Natomiast przekaz ze strony Białorusi i białoruskiego KGB jest jasny. Był to szpieg, który miał przyjechać do Białorusi, zwerbowawszy wcześniej Białorusinów do współpracy, i który to szpieg miał między innymi nie tylko pozyskać wiedzę na temat zbliżających się ćwiczeń Zapad, ale też wiedzę dotyczącą obiektów wojskowych na Białorusi. I jakby z jednej strony to już zaczyna brzmieć dziwnie, chociaż niekoniecznie w wydaniu białoruskim, bo warto przypomnieć, że w grudniu ubiegłego roku jeden z katolickich księży został skazany, uwaga, za szpiegostwo na rzecz Polski i Stolicy Apostolskiej. Szalenie mnie zawsze ciekawi na zasadzie, ile papież ma dywizji, ale to zostawmy na boku. Natomiast znów widać wyraźnie, że jest to grubymi nićmi szyta prowokacja, dlatego że nawet z tego materiału, który został zaprezentowany w białoruskich mediach, w białoruskiej telewizji, widzimy wyraźnie, że ten zakonnik w zasadzie nie rozumie języka rosyjskiego, co oznacza, że sami sobie Białorusi nie przeczą, bo skoro nie rozumie języka, no to ja się zastanawiam, jak był w stanie zwerbować innych Białorusinów do współpracy. To jest pierwszy element. A drugi element, jak był w stanie ocenić materiały, które przy sobie miał, czy które zostały mu udostępnione, czyli właśnie rzekome kserówki dotyczące ćwiczeń Zapad. No bo jeżeli ktoś nie zna języka, to nie jest w stanie nie tylko ocenić wartości takich dokumentów, ale w ogóle ich przeczytać. Więc widzimy, że ta prowokacja, znów podkreślę, jest grubymi nićmi szyta. Poza tym, z tego, co można przeczytać, to karmelita został aresztowany w zasadzie krótko po tym, jak na Białoruś przyjechał, i chyba to był jego pierwszy pobyt na Białorusi. Więc tym bardziej wszystko to jest cokolwiek dziwne.
Jeśli do procesu dojdzie, to pewnie sąd na Białorusi będzie miał mniej wątpliwości niż my. Natomiast Donald Tusk już powiedział, że zarzuty wobec zatrzymanego Polaka są absurdalne. No i pytanie, jakie środki nacisku na reżim w Mińsku, jakie, no nieładnie mówiąc, karty przetargowe ma w obecnej sytuacji polski resort spraw zagranicznych?
Ja bym powiedziała, że się tu wstrzymam z odpowiedzią ze względu na miejsce pracy. Tu nie będę komentować możliwych działań Polski w tym zakresie.
Dobrze, to w takim razie idźmy dalej, bo jest też mowa o tym, że ta prowokacja i to jest stanowisko polskiego rządu może być związana z manewrami Zapad, które rozpoczynają się 12 września. No i to są manewry sił białoruskich i rosyjskich, to będą ćwiczenia obliczone na szeroką skalę. Objąć mają również trening użycia broni nuklearnej. No wiadomo, że jest to demonstracja siły, pewnego rodzaju prowokacja, która jeszcze zwiększa napięcie między Moskwą, Mińskiem i Zachodem. Czy w dniach poprzedzających te wydarzenia możemy spodziewać się więc kolejnych prowokacji?
Myślę, że tak, ale tu jeszcze bym dodała jeden ciekawy kontekst. Jutro na Białorusi kończą się ćwiczenia Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, gdzie też został przećwiczony, co prawda tylko teoretycznie komponent nuklearny. Więc jakby to zamieszanie i napięcie jest generowane przez stronę białoruską celowo. Też nie jest to tylko i wyłącznie wiadomość wysłana w naszą stronę, ale też w stronę Rosji czy w stronę państw OUBZ, czyli w tym momencie Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu, które oprócz Rosji i Białorusi wzięły udział w tych ćwiczeniach, czy biorą udział w tych ćwiczeniach. A co wracając do pytania odnośnie do Zapadu, oczywiście, że zwiększanie napięcia wokół tych ćwiczeń zawsze leżało w interesie Białorusi, w interesie Rosji. W 2021 roku w ogóle, ponieważ w 2021 roku odbyły się ostatnie ćwiczenia o tym kryptonimie, w ogóle mieliśmy już bardzo specyficzną sytuację, bo to nie tylko było zwiększenie napięcia wokół Ukrainy, które miało miejsce w tym roku, ale to też warto podkreślić, był początek pełnoskalowego kryzysu granicznego, z którym mierzymy się do dzisiaj. A więc wiele komponentów może zostać jeszcze użytych. W zasadzie ja bym się tego trochę spodziewała, niezależnie oczywiście od tego, że wszystkie, powiedzmy, oczy i uszy są nastawione na terytorium Białorusi i państwa natowskie będą śledziły z uwagą to, co zostanie zaprezentowane na ćwiczeniach Zapad, czy to, co było prezentowane, czy jest prezentowane w trakcie ćwiczeń OUBZ. Ale cóż, no Białoruś znowu chce pokazać, że to w cudzysłowie zła militarystyczna Polska prowadzi wrogie działania wobec Białorusi i kolejny raz odrzuca rękę wyciągniętą do dialogu. No tylko jakby strona białoruska nie rozumie, że dialog w takich okolicznościach i w sytuacji, kiedy de facto ten zakonnik stał się zakładnikiem dużej polityki, no w ogóle nie może mieć miejsca.
Spodziewa się pani, że po ćwiczeniach Zapad wszystkie wojska, które ruszyły na te ćwiczenia, wrócą do koszar?
Powiem tak, do koszar w zasadzie niekoniecznie, tylko tutaj znów musimy sobie zdawać sprawę z tego, że mimo że Białoruś deklaruje, że poziom tych ćwiczeń to będzie około 7,5 tysiąca żołnierzy, to już nawet w rosyjskiej prasie pojawiały się informacje, że zaangażowanych będzie około 30 tysięcy. I to jest pewna klasyka, zawsze tak było. W zasadzie od 2009 roku liczba deklarowana, a liczba faktyczna uczestników różniła się i to momentami znacząco. Czy wrócą do koszar? Pewnie trochę nie, dlatego że część z tych jednostek po prostu nadal będzie ćwiczyła w innych formach. Warto też zwrócić uwagę, że wrzesień, październik to jest okres, kiedy mniej więcej kończy się tak zwany sezon poligonowy i kiedy odbywa się bardzo dużo manewrów. Ja domyślam się, że pan redaktor też pytał, czy wrócą do koszar w tym znaczeniu, że nie, na przykład nie będą brały udziału w jakichś operacjach przeciwko Ukrainie.
Tak.
Więc ja sądzę, że białoruskie wojska nie. Rosyjskie pewnie zostaną wycofane na terytorium Rosji, które z nich ewentualnie zostaną użyte na froncie ukraińskim, się okaże. To nie znaczy, że Zapad jako taki nie jest wyzwaniem dla Ukrainy. Oczywiście Ukraina zmieniła dość mocno retorykę w stosunku do tego, co jeszcze słyszeliśmy z Kijowa w kwietniu, maju, kiedy te obawy dotyczące Zapadu były bardzo duże. One się zmniejszyły, co nie znaczy, że Ukraina może zupełnie jakby nie zwracać uwagi na te manewry, dlatego że tak czy inaczej musi rozproszyć swoje siły obrony, musi bardziej zabezpieczyć swoją granicę północną, czyli granicę z Białorusią. No więc siłą rzeczy to też jest wyzwanie dla państwa ukraińskiego.
Ta sytuacja, zatrzymanie wczoraj polskiego obywatela przypomina nam oczywiście Andrzeju Poczobucie, który został zatrzymany w marcu 2021 roku. Uwięziony jest więc już ponad 4 lata. 8 lat kolonii karnej zaostrzonym rygorze. To jest wyrok, który usłyszał w politycznym procesie. Co wiemy o tym, co się dzieje z Poczobutem w tym momencie?
Właśnie tak naprawdę niewiele wiemy i niewiele wiemy w ogóle, co się dzieje ze sporą liczbą więźniów politycznych. I to znowu pokazuje, znaczy reżim tak naprawdę pokazał absolutnie swoją hipokryzję, bo z jednej strony Łukaszenka się bardzo chwalił, że rozmawiał przez telefon z Trumpem i rozmawiał między innymi o zwolnieniu więźniów politycznych, a z drugiej no, pokazał to, co robił zawsze, to znaczy to, że dzisiaj kogoś zwolni, nie znaczy, że jutro kogoś nie zamknie, więc jakby tych zakładników może sobie w cudzysłowie, brzydko mówiąc, produkować bardzo dużo i jakby nie zwraca uwagi na to, że tak się po prostu nie robi, tak się nie prowadzi takiej polityki, tak się nie uwiarygodnia samego siebie w tej polityce, więc Polska czy państwa natowskie czy państwa unijne no, nie mogą traktować białoruskiego reżimu jako jakkolwiek wiarygodnego partnera, już zostawiając w ogóle z boku historię związaną z działaniami na granicy, z działaniami hybrydowymi, ze wsparciem Rosji w wojnie z Ukrainą, no to Łukaszenka jakby jego reżim i jego ludzie pokazali absolutnie swoją hipokryzję.
Bardzo dziękuję. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, była z nami. Pozostajemy jeszcze w obszarze wojskowości i jeszcze nawiązując do deklaracji Donalda Trumpa o tym, że amerykańskie wojska pozostaną w Polsce, sprawdzimy, skąd mogą jednak te wojska, a także amerykańskie fundusze na obronność zostać wycofane. Mateusz Gibała, ekspert do spraw polityki nordyckiej, autor bloga Polityka po nordycku, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Pentagonie trwa przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w całej Europie i na całym świecie. Efektem tego przeglądu no może być właśnie wycofanie niektórych amerykańskich żołnierzy z Europy i skierowanie ich na istotniejszy dla Stanów Zjednoczonych odcinek indopacyficzny. Donald Trump zapewnia, że w Polsce amerykańscy żołnierze zostaną, może nawet ich będzie więcej, no ale nie jesteśmy jedynym państwem przyfrontowym NATO. Państwa bałtyckie mogą być poszkodowane po przeglądzie amerykańskich programów wojskowych, no więc... Teraz, jak w tym momencie wygląda amerykańskie wsparcie dla Litwy, Łotwy i Estonii?
Na ten moment amerykańskie wsparcie jest dość znaczne. Trzeba powiedzieć, że kraje bałtyckie tak naprawdę przynależą do pomocy amerykańskiej i są od tego zależne. Ewentualne wycofanie tej pomocy amerykańskich żołnierzy z terenów bałtyckich byłoby katastrofą dla tego regionu. Osobiście uważam, że raczej do tego nie dojdzie, bo są tu temu powody chociażby osobiste Trumpa i to, że jak spojrzymy troszeczkę w górę na mapie Europy, jest jego przyjaciel Aleksander Stubb, który ma dość dobre relacje z krajami bałtyckimi i raczej wycofanie wojsk amerykańskich z tego regionu byłoby i do niego strzałem w stopę. Więc moim zdaniem i on będzie zabiegał za tym, żeby te wojska amerykańskie pozostały, jak i myślę, że nasz prezydent również przy zabieganiu prezydentów krajów bałtyckich pozostanie w mocy, żeby zabiegać o to, by amerykańskie wojska pozostały w tym regionie, więc uważam, że te zapowiedzi, owszem, są dość katastroficzne, ale są ku temu powody, żeby powiedzieć, że raczej może to się nie stać.
To tak na marginesie trzeba odnotować rolę Aleksandra Stubba, prezydenta Finlandii, jako chyba nowego lidera regionu właśnie Morza Bałtyckiego.
Oczywiście, że tak. Moim zdaniem jest to na pewno lider i ma dużo do udrania, bo już się mówi o tym, że może jakieś poważniejsze międzynarodowe stanowisko objąć w przyszłości, więc dla niego wizerunkowo takie sytuacje byłyby bardzo ogromnym strzałem w stopę, a jeśli okazałoby się, że to Aleksander Stubb byłby za tym, żeby te wojska pozostały i przekonałby Trumpa, no to wygrałby w takim przypadku.
A czy bez Stuba Litwa, Łotwa i Estonia są w ogóle w orbicie zainteresowania Stanów Zjednoczonych i na ile ich przywódcy są w stanie prowadzić dyplomację i lobbying na rzecz swoich interesów?
Moim zdaniem ich lobbying jest znacznie ograniczony. Bardziej polegają na tym, żeby jacyś europejscy więksi przywódcy optowali za ich rozwiązaniami. Sami raczej nic nie udają. Może w trójkę będą mieli troszeczkę większy głos, ale nadal jest to za mało dla Trumpa, moim zdaniem.
Śledzi pan rozwój sytuacji również politycznej w Litwie, Łotwie i w Estonii. I zastanawiam się też, czy tam jest ten niepokój związany z możliwością no, wejścia prowokacji wojskowej ze strony Rosji. Czy ten niepokój narasta w ostatnich miesiącach w związku z też prezydenturą Donalda Trumpa?
Oczywiście, że tak. On narasta i coraz bardziej zauważalne są też akty dywersji, że tak powiem, że to osoby z krajów Europy chcą przenieść się do Rosji i za nią walczyć. To jest bardzo niebezpieczne z perspektywy krajów bałtyckich i oni wiedzą, że bez wsparcia Ameryki, bez wsparcia Europy może być im ciężko i będą tak naprawdę bardzo, bardzo osłabieni przed tym ewentualnym rosyjskim atakiem lub atakami chociażby cybernetycznymi, które bardzo mocno ten region dotykają.
Mam wrażenie, że przez kilka miesięcy trochę ciszej było przy smyku suwalskim, ale teraz ten temat może powrócić.
Oczywiście, że tak. Uważam, że na jesień bardzo mocno powróci ten temat.
Bardzo dziękuję. Mateusz Gibała, ekspert do spraw polityki nordyckiej, autor bloga Polityka po nordycku, był z nami. Za kilka chwil EKG o godzinie 12.40. Zapraszam na nie Wojciech Kowalik i ze swoimi gośćmi Konradem Sadurskim i Hanną Cichy. Będą podsumowywać tydzień, a jeśli chodzi o gospodarkę, działo się wiele. Była Rada Polityki Pieniężnej, była wypowiedź szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, czy zaproszenie Polski na szczyt grupy G20 w przyszłym roku w Miami.
Autopromocja.
Newsa można opowiedzieć w minutę, ale jego zrozumienie wymaga dłuższej rozmowy. W newsie często nie wypada mówić pewnych rzeczy, które w dłuższej rozmowie jakoś przejdą. News wymusza prostotę, a dłuższa rozmowa, no cóż, pewne tematy po prostu wymagają dłuższej rozmowy. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19 zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę w Radiu Tok FM. Jakub Janiszewski.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Będziemy się łączyli z pani mężem. Czy dla pani to jest duże przeżycie?
Oczywiście. Cała boska misja naukowo-technologiczna jest ogromnym przeżyciem. Wydaje mi się, dla nas wszystkich, ale dla nas prywatnie, oczywiście dla rodziny, najbliższych, przyjaciół Sławosza, dla mnie jest to jakiś abstrakcyjny poziom niepokoju, trwogi, obawy, ale też dumy. Mam nadzieję, że dla dzieci i dla młodzieży, którzy będą nas dzisiaj obserwować, to będzie taki sygnał, że naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie. Żeby dzieci, które dzisiaj połączą się z moim mężem, również stawiały sobie ambitne cele. Jest konsekwencją realizowały.
Dlaczego tu dzisiaj jesteście?
Żeby zobaczyć astronautę i z nim porozmawiać.
Ile ty masz lat?
7.
A chciałabyś kiedyś polecieć w kosmos, tak jak Sławosz Uznański?
Tak.
A dlaczego?
Bo w kosmosie jest fajnie.
Sławosz będzie wykonywał na żywo nasze doświadczenie.
Jakie to będzie doświadczenie?
Sprawdzające, czy tak jak na Ziemi jesteśmy w stanie wytworzyć wir w kubku i jak to będzie wyglądało właśnie w kosmosie.
Czujesz się jakoś podekscytowana? Ty tutaj na Ziemi, Sławosz tam, 400 kilometrów nad nami?
Jestem bardzo podekscytowana i nie mogę się doczekać, kiedy właśnie się połączymy.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Tymczasem w RTV Euro AGD.
Patrz, jakie okazje!
Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks.
Co ty gadasz?
Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Suszarka Bosch, seria 6. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2696 zł. Teraz za 2496. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę.
Karkóweczka.
Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę.
To może ciasto mojej roboty.
Oj nie, tata dba o poziom cukru.
Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to?
Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru.
No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować.
ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm.
Cześć Aniu.
Cześć Małgosiu.
Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania?
Zdałam.
Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl jak ze snu.
Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Nadchodzi drugi sezon Profilerii. Wiktoria Gorodecka w tytułowej roli wraca do rodzinnej Gdyni, by rozwikłać zagadkę śmierci matki. Kto naprawdę stoi za zbrodnią? Oglądaj w sobotę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
Maxiluten D3?
Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
Maxiluten D3. Aflofarm.
Wiesz, jak mi opowiadasz o swoich planach, to robią wrażenie. A fundusze na ich realizację masz?
Moje plany robią wrażenie. A moje fundusze robią się w biurze maklerskim Alior Banku.
Możesz inwestować w fundusze już od 50 zł w Alior Online lub w oddziale z obsługą maklerską i zbierać ziarnko do ziarnka. Alior Bank. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z czynnikami ryzyka.
Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 8,99 za kilogram z Kaufland Card. 5 kilo na osobę, a ogórki gruntowe kilogram jedynie 5,49. Tak, ogórki gruntowe jedynie 5,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Jest 12.40, Mariusz Sytę. Zapraszam na informację TOK FM. Ceny energii bez zmian do końca roku, a od stycznia możliwe odejście od mrożenia, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Rząd we wtorek zajmie się przepisami, które mają zagwarantować utrzymanie cen za prąd na dotychczasowym poziomie. Nowy projekt był konieczny po wecie prezydenta. W nowej ustawie rząd zaproponował wprowadzenie bonu ciepłowniczego, który od 2026 będzie wypłacany w dwóch transzach. Wrócimy do tego tematu. W informacjach TOK FM o godzinie 13. Niemiecka policja zatrzymała 18-latka, który rzucił się z nożem na nauczycielkę w SN. Ucznia złapano po obławie, zajmują się nim medycy. Podczas zatrzymania mundurowi otworzyli w jego kierunku ogień. Nauczycielka jest ciężko ranna. Co najmniej 10 uczniów jest w stanie szoku, ponieważ byli świadkami ataku i udzielali pomocy tej kobiecie. Szefostwo Ministerstwa Zdrowia będzie w całości bezpartyjne, zapowiada premier. Na początku przyszłego tygodnia mają nastąpić zmiany w resorcie. Na razie zastępcami ministry są cały czas wiceministrowie z czasów poprzedniej szefowej resortu, a reprezentują Lewicę, PSL i Polskę 2050.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Na program zaprasza sponsor, organizator październikowej konferencji klimatycznej PreKOP w Katowicach.
12.41, Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest południowe EKG, w którym podsumujemy gospodarczo ten mijający tydzień, a pomogą nam w tym nasi goście. Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych Polityki Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Konrad Sadurski z Forbesa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proponuję, żebyśmy zaczęli od stóp procentowych. Wczoraj prezes NBP na konferencji mówił, że nie wie, czy będą możliwe kolejne obniżki stóp, przynajmniej w najbliższym czasie. Dziś w porannym EKG na naszej antenie profesor Przemysław Litwiniuk sugerował, że listopad mógłby być momentem na decyzję. To już wydaje się przesądzone, że Rada przynajmniej w październiku zrobi sobie przerwę. Hanna Cichy.
Nie wiem, czy jest to przesądzone, zwłaszcza, że też Rada Polityki Pieniężnej nie prowadzi takiego podejścia, żeby nas nakierowywać na te swoje przyszłe decyzje, tylko lubi troszeczkę zaskoczyć, więc myślę, że to będzie zależało od tego, na przykład, czy będziemy mieć pewność co dalej z cenami energii, bo to jest jakiś taki wątek, na który Rada mocno zwraca uwagę. Ja bym się spodziewała jeszcze jednej obniżki w tym roku, czy to będzie październik, czy listopad, to myślę zobaczymy. I pewnie jeszcze kilku obniżek w przyszłym roku, o ile sprawy będą wyglądały tak, jak teraz. Wydaje się, że będą wyglądać.
No, profesor Litwiniuk rano nie wykluczał trzech ćwiartek w pierwszej połowie przyszłego roku. A wczoraj prezes Glapiński wśród czynników inflacyjnej niepewności wymieniał projekt przyszłorocznego budżetu, jak mówił, rozrzutny. Rzeczywiście rozrzutny, Konrad Sadurski?
No to jest projekt, który zakłada znaczny wzrost deficytu budżetowego. Przypomnijmy, że już teraz nasz deficyt budżetowy wynosi 6,6% PKB i to jest drugi największy wynik w Unii po po Rumunii, więc ten przyszłoroczny budżet na pewno będzie trudny i no, w ogóle finanse publiczne są w ciężkim stanie, więc jeśli mówimy o tym budżecie, to on nie wziął się z niczego. On jest jak gdyby konsekwencją takiego trochę zaklętego kręgu, w którym się znaleźliśmy od kilku lat, a ten zaklęty krąg to przypomnę, zakłada takie polityczne dogmaty, że nic, co zostało dane przez rząd, czytaj, na co są wydatkowane pieniądze z budżetu, to nie zostanie zabrane. A drugi dogmat to, że nie będzie podwyżek podatków dla ludności. I to są dwie takie kwestie, które bardzo komplikują tworzenie budżetu. Tym bardziej jeszcze, że prezydent zapowiadał, wetuje podwyżki podatków. Więc tutaj jedyne, co można by było zrobić, żeby usprawnić i ten budżet uczynić bardziej bezpiecznym i naszą politykę finansową, to mogą być albo wzrost podatków, albo jakieś oszczędności budżetowe.
No ani jedno, ani drugie, na ani jedno, ani drugie się nie zanosi.
No niestety nie zanosi się. Niestety się nie zanosi, a przypomnę jeszcze, że Komisja Europejska w marcu tego roku włożyła nas, Polskę, do czerwonego koszyka państw, którym zagraża utrata stabilności budżetowej w perspektywie do 2035 roku, jeśli nie zostaną podjęte jakieś istotne kroki, które by zmierzały do przywrócenia tutaj stabilności budżetu. Dług publiczny bardzo rośnie. Od 15 roku wydatki na obsługę tego długu wzrosły trzykrotnie. Wydajemy już ponad 100 miliardów. Tutaj różne perspektywy i różne prognozy zapowiadają, że ten dług publiczny nasz może wzrosnąć nawet do 100% w perspektywie do 2038 roku, a to by oznaczało podwojenie, z grubsza mówiąc, naszych wydatków na obsługę zadłużenia, czyli wydawalibyśmy mniej więcej tyle, ile wydajemy teraz na zbrojenia.
Hanna Cichy, rzeczywiście rozrzutnie państwowa kasa wydaje pieniądze?
Myślę, że warto pamiętać, na co zwrócił słusznie uwagę przedmówcę, te wydatki to są bardzo dużej części wydatki sztywne, czy wydatki, które wprowadzały równo poszczególne rządy w przeszłości. Ten nowy budżet, mimo iż 11% wydatków to są powszechne świadczenia socjalne, wszystkie świadczenia z plusem i tak dalej, to on nie wprowadza nowych wydatków socjalnych, tak? Czy nowych jakichś świadczeń. Więc jeżeli on ma jakiś wymiar proinflacyjny, to raczej po tej stronie zaplanowanych, a jeszcze przyszłych i niepewnych dochodów, no bo zarówno podwyżka opłaty cukrowej jest proinflacyjna, wyższa podwyżka akcyzy jest proinflacyjna. Więc gdyby szukać jakiegoś przełożenia od tego budżetu na inflację, to raczej tutaj, to bardziej to są wydatki proinflacyjne niż wydatki na inwestycje infrastrukturalne. A Ministerstwo Finansów, ja tutaj się postawiam, bo też w roli adwokatki diabła, Ministerstwo Finansów nawet udało się znaleźć jakieś oszczędności, bo mimo tego, że mamy jakieś różne kategorie wydatków, które rosną, to całościowo wydatki budżetu będą o 3 miliardy mniejsze w tym roku, znaczy w przyszłym roku niż w obecnym roku. Te 3 miliardy to jest malutko, patrząc na to, że całościowe wydatki to jest ponad 900 miliardów złotych, ale z drugiej strony z nominalnym spadkiem wydatków ostatni raz mieliśmy do czynienia chyba jakieś 12-13 lat temu. W związku z czym jest to jednak pewne wydarzenie bez precedensu. Niestety te oszczędności to są oszczędności na jakichś takich wydatkach majątkowych, wydatkach na funkcjonowanie różnego rodzaju instytucji publicznych. No i to da się zrobić przez rok, dwa, trzy, ale nie da się tego robić w nieskończoność, bo w którymś momencie jednak ci urzędnicy też potrzebują mieć komputery, krzesła, to są tego rodzaju wydatki, na których tutaj oszczędzamy, więc nie da się oczywiście zjeść ciastka i mieć ciastka i w którymś momencie Polacy będą sobie to musieli uświadomić lepiej i pewnie prędzej niż później.
Wkrótce nad tym projektem przyszłorocznego budżetu będzie pracował parlament. Podobnie jak pochyli się nad nowym projektem ustawy o pomocy Ukraińcom, minister Duszczyk ten projekt dzisiaj pokazał. No i zakłada on, że ZUS będzie sprawdzał, czy cudzoziemiec u nas pracuje, a jeżeli tak, to wtedy będzie wypłacał 800 plus na dzieci. Jak państwo oceniają to rozwiązanie? Konrad Sadurski.
No myślę, że co do tego rozwiązania jest zgoda polityczna, więc spodziewam się, że ono będzie wprowadzone, ale gdybyśmy spojrzeli trochę z szerszej perspektywy na te sprawy, to w momencie, kiedy był wprowadzany program 500+, później przerodził się w 800+, pojawiały się głosy, że ten plan, ten program demotywuje do podejmowania pracy. W związku z tym pasowałoby pomyśleć o tym, żeby zrobić jakiś system, żeby to nie był tylko program wypłaty świadczeń gotówkowych z budżetu, tylko żeby on się wpisywał w jakiś system, który dotyczyłby również motywacji, motywowałby ludzi do określonych zachowań. Więc trochę mnie dziwi, że nie rozmawiamy o tym, żeby na przykład ten program sprowadzić do tego, żeby zwiększyć kwotę wolną od podatku dla tych ludzi, którzy pracują, są aktywni zawodowo i żeby w ten sposób realizować te świadczenia.
No, wydaje mi się, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku to możemy przy obecnej sytuacji budżetowej niestety, ale odłożyć i to na dłuższy czas.
Ja mówię, przepraszam, mówię tylko i wyłącznie o tej kwocie, która o tym 800+, to znaczy nie mówię o podwyżce kwoty wolnej od podatku w ogóle, tylko żeby ten program 800+ był zaszyty w jakąś formę ulgi przy płaceniu podatków.
Jasne. Przy czym wydaje mi się, że dla pracodawców i dla biznesu najważniejsze będzie pewnie to, czy Ukraińcy, no bo to oni stanowią zdecydowaną większość zagranicznych pracowników, od 1 października będą mogli dalej bez przeszkód pracować. No i te przepisy mają to zagwarantować. Ale przewidujecie państwo przepychankę między rządem a prezydentem w tej materii? No bo mamy projekt rządowy, mamy projekt prezydencki, no i każda sroczka swój ogonek chwali. Hanna Cichy.
No jeżeli faktycznie do takich przepychanek by doszło i ten stan niepewności nie tylko dla pracodawców, ale też dla tego ponad miliona obywateli ukraińskich przebywających w Polsce, prowadzących tu normalne życie i zawodowe, i dzieci w szkołach, i wszystkie aspekty normalnego życia, i oni nie wiedzą, czy będą mogli tak funkcjonować dalej za 4 tygodnie, czy nie. To jest to mało rozsądne i mało odpowiedzialne ze strony polityków. Natomiast myślę, to, nad czym się powinniśmy naprawdę zastanowić, to czy po 3 latach funkcjonowania specustawy, która była przyjęta w momencie, w którym dziesiątki tysięcy uchodźczyń głównie przebywały codziennie przez polską granicę i państwo polskie po prostu nie miało możliwości, żeby w standardowej procedurze przyjętej dla uchodźców, dla azylantów im pomagać. Przyjęło taką ustawę, która od razu, od momentu przekroczenia granicy, dała im prawo do funkcjonowania w Polsce, prawie tak samo jak obywatelom polskim, do szkoły, do pracy, do świadczeń. Trzeba się zastanowić, co nauczyliśmy się z tych 3 lat, co z tej ustawy warto zostawić i wprowadzić do stałego systemu, co z tej ustawy jest w tej chwili nieaktualne. Natomiast przedłużanie tego statusu co pół roku będzie prowadziło po prostu do takich napięć. A jednocześnie politycy udają, rozwiązują problem, którego tak naprawdę nie istnieje, bo cudzoziemcy w Polsce nie przyjeżdżają po to, żeby żyć 800+, tylko przyjeżdżają po to, żeby pracować. Ich wkład do systemu finansów publicznych, do budżetu jest zdecydowanie statny, a nie ujemny. Ukrainki i Ukraińcy w Polsce pracują w takim samym odsetku jak Polacy i Polki, więc te przepychanki mają charakter takiej polityki podszytej jakąś ksenofobią, a nie rozwiązywania jakichś prawdziwych problemów.
Politycy się dogadają w sprawie tych przepisów, pan Konrad Sadurski, czy jednak każdy będzie ciągnął w stronę swojego projektu?
Znaczy, ja mam nadzieję, że się jednak dogadają, ale na pewno pomogłoby w tym porozumieniu, gdybyśmy odwrócili trochę fazę myślenia na temat obecności Ukraińców w Polsce i powiedzieli sobie, jakie mogłyby być koszty, gdyby Ukraińców w Polsce nie było. Co by się działo na rynku pracy, o ile spadłyby wpływy do budżetu. Zwykłe porównanie, ile dostają Ukraińcy pieniędzy z budżetu z programu 800+, a ile do tego budżetu wnoszą.
Mam wrażenie, że bardziej my, media, to pokazujemy niż politycy.
Tak, trochę właśnie w tej dyskusji politycznej nie używa się tych argumentów albo za rzadko się używa tych argumentów. Jest wiele raportów, które powstawały na ten temat i warto je spopularyzować. Deloitte przygotowywał taki raport, z którego wynika, że w średnim, dłuższym terminie Ukraińcy są w stanie dołożyć do naszego PKB, czy dokładają, ponad 0,9%, więc to jest naprawdę duży wkład w to, co się w Polsce dzieje.
Mamy jeszcze 3 minuty, więc zmieścimy jeszcze jeden wątek. Ten tydzień to też wizyta. Najpierw szefa polskiej dyplomacji, a później prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. No i tak mi się wydaje, że gospodarczym najważniejszym elementem tych wizyt była kwestia zaproszenia Polski do G20, czyli grupy 20 największych gospodarek. No i tu minister chwali się, że zabiegał o zaproszenie Polski do tej grupy. Prezydent chwalił się zaproszeniem od Donalda Trumpa na przyszłoroczny szczyt G20. A czy my mamy szansę, żeby nas tam przyjęli? Hanna Cichy?
No, myślę, że to jest raczej jednak pytanie z zakresu polityki międzynarodowej niż ekonomii i gospodarki. Polska między innymi dzięki obecnemu układowi kursów walutowych klasyfikuje się teraz jako jedna z 20 największych gospodarek świata. No i to jest oczywiście świetne i to jest efekt 30 lat transformacji i rozwoju, akcesji do Unii Europejskiej, ale też pracy Polek i Polaków. Warto myśleć o tym, jak zjawić, żeby się w tej 20 utrzymać, no bo jeżeli będziemy mieć dalej stopę inwestycji na poziomie 15% PKB, no to raczej to się niestety nie uda. Ale jeżeli też jesteśmy zaproszeni do takiego, przenośnie stolika dla dorosłych, no to należy robić wszystko, żeby w tym stoliku się znaleźć i być tam, gdzie rozmowy się toczą, prezentować nasze stanowisko, nasze punkt widzenia, nasze potrzeby, a nie zapłacić tej szansy. Natomiast no, to jest wysiłek po stronie polityki zagranicznej, czyli tego miejsca, w którym rząd i prezydent powinni kooperować.
Konrad Sadurski, jak pan ocenia nasze szanse na wejście do G20?
No, grupa G20